Zanim będę czytał słowo, którym chciałem się z wami dzielić, to chciałem, żebyście spojrzeli na tekst tej pieśni, którą żeśmy śpiewali. Jeszcze tutaj troszkę z tego końca. Ta pieśń była taka szczególna. Każda zwrotka tej pieśni wskazywała tu na Jezusa, wskazywała na imię Jezus, wskazywała na to, że do Jezusa się modlę. Mało tego, że Jezus słyszy mnie, jak się modlę. Również ta pieśń nam tu mówiła, że kiedy upadam, Jezus mnie podnosi. Ten pierwszy wiersz tej pieśni się kończył takim zdaniem: najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe. W drugim wierszu, żeśmy śpiewali, Jezus, chcę uwielbiać imię Twe. Jezus wciąż ten sam, nie zmieniasz się, czyli Jezus jest stały i niezmienny. Jezu, usuwasz strach z mojego życia. Jezu, zabierasz grzech z mojego życia. Jezu, najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe. I wreszcie w trzecim wierszu żeśmy śpiewali: Jezu, jesteś królem, co ma przyjść. Jezu, dajesz miłość, w niej chcę żyć. Jezu, wznoszę głos, by sławić Cię, najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe. Tak jak już wspominał pastor Andrzej, jesteśmy tutaj po to, aby mówić o Chrystusie. Ta pieśń wskazywała nam na Chrystusa. Ja chciałbym dzisiaj czytać wam, czy z wami, dlatego że wierzę, że przynajmniej część z was ma Biblię, chciałbym czytać historię pewnego człowieka, który nie chciał wierzyć w Jezusa. Mało tego, chciałbym czytać historię człowieka, który uważał, że wszystko co jest związane z Chrystusem, to trzeba zniszczyć, bo to nie ma sensu. Był taki człowiek, Biblia opisuje taką historię i kiedy żeśmy śpiewali tą pieśń, już jej tam nie ma, Jezu, najpiękniejsze imię Twe, to mam skojarzenia z takim tu człowiekiem, który miał na imię Saul, o którym Biblia mówi, i który się zmienił z prześladowcy Chrystusa na naśladowcę Chrystusa. To jest bardzo, bardzo przejmująca historia, w jaki sposób ten człowiek z prześladowcy stał się naśladowcą. Chcielibyśmy sobie przeczytać fragment tej historii, a potem chciałbym się do niej odnieść. Ona jest zapisana w Dziejach Apostolskich w rozdziale 9. I będę czytał od pierwszego wiersza. Nowy Testament, Dzieje Apostolskie. I będę czytał 9 rozdział od pierwszego wiersza. Jeśli ktoś ma Biblię, to bardzo proszę, śledźcie ten tekst. Będę czytał w przekładzie Biblii Warszawskiej. 9 rozdział od pierwszego wiersza. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakich zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić się do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: kto jesteś, Panie? A on: jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań, idź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali. Głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. I przez 3 dni nie widział, i nie jadł, i nie pił. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz. I rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu. On zaś rzekł: oto ja, Panie. A Pan zaś do niego: wstań, idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu, oto właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczony. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, zdumiewali się i mówili: czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia tego i po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów? Lecz Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystusem. Po upływie dłuższego czasu uknuli Żydzi spisek na jego życie. Może do tego miejsca. Jest to historia zapisana w Nowym Testamencie o pewnym bardzo szczególnym człowieku. Jeżeli ktokolwiek z nas miał cokolwiek wspólnego z Nowym Testamentem, z Pismem Świętym, to wie, że imię Paweł, apostoł Paweł, jest takim bardzo sztandarowym tu imieniem. To jest ten, który z łaski Bożej napisał 13 listów, które są zawarte w Nowym Testamencie, tak zwane listy Pawłowe. Natomiast ja czytałem historię, w pierwszym wierszu czytałem a Saul. Ale Saul i Paweł to jest jeden i ten sam człowiek. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się bliżej jego sylwetce. Saul to było imię hebrajskie, natomiast Paweł to było imię łacińskie, rzymskie. Zaraz powiem, dlaczego tak było i chciałbym o tym tu człowieku troszkę dzisiaj z wami porozmawiać. W tym pierwszym wierszu żeśmy czytali takie zdanie: a Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, to znaczy Pana Jezusa, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej Pana Jezusa, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. Co to był za człowiek, o którym Pismo Święte nam mówi, że dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłanów. A więc był to człowiek, którego życie było przepełnione nienawiścią do Chrystusa i nienawiścią do uczniów Chrystusa. Jego celem było nie tylko w Jerozolimie, o czym jeszcze będę mówił, ale również w innych miastach, zamykać tu do więzień, prześladować ludzi, którzy wyznawali jakiegoś Chrystusa. Tego Chrystusa, o którym żeśmy także dzisiaj śpiewali. Pieśni, które dzisiaj nas nakierowywały na Jezusa Chrystusa. I ten Saul, również Paweł, jego zamiarem było prześladować tych ludzi, wtrącać ich do więzienia, a nawet skazywać ich na śmierć. Kim był ten człowiek? Saul. Chcemy się przyjrzeć jego historii. W Nowym Testamencie, w Księdze Dziejów Apostolskich, którą czytałem, z której czytałem, ale również wie w swoich listach, apostoł Paweł, Saul wcześniejszy, wielokrotnie wspomina o swoim życiu. Ta historia, którą przeczytałem, była najbardziej dramatyczną historią jego życia, historią, która zmieniła jego życie o 180 stopni. Ale zanim to się stało, on był człowiekiem pełnym dumy, on był człowiekiem tak bardzo pewnym siebie, bo wydawało mu się, że on wszystko wie. I spójrzmy, ten Saul, tu mamy taką mapkę, chciałem, żebyśmy na nią spojrzeli, to jest wschodnia część Morza Śródziemnego, tutaj góra to jest Turcja, tutaj mamy Syrię, tutaj mamy Izrael, no Jordania, Także powiedzmy państwa, które znamy ze współczesności i tak jak czytamy w Bożym Słowie, to może jeszcze będę potem mówił, Saul urodził się w Tarsie. W Tars to było miasto w dzisiejszej, powiedzmy, południowej Turcji, gdzieś tak środkowo-południowa Turcja. W tamtym czasie było to miasto, które cieszyło się sporymi przywilejami i Saul urodził się właśnie w tym mieście Tars, czyli w tym miejscu. W kilku miejscach, w zasadzie w trzech miejscach w Dziejach Apostolskich, ja może to będę czytał, dlatego że wierzę, że my w naszych rozważaniach opieramy się na Bożym Słowie, na tym, co mówi Boże Słowo, a ono nam mówi bardzo dużo szczegółów odnośnie życia apostoła Pawła, wcześniejszego Saula. I tak w 22 tu rozdziale, w wierszu 3 czytamy takie słowa, które apostoł Paweł, kiedy był przed tłumem ludzi, który go chciał zabić, ale w pewnej chwili to Rzymianie, to rzymscy tu żołnierze go uratowali i pozwolili mu przemówić do przeciwników, do tych, którzy go nie znosili, którzy go chcieli zabić, tak jak on kiedyś chrześcijan. I kiedy on zaczął tu do nich mówić, Saul, a późniejszy Paweł, to powiedział tak, 22 rozdział i 3 werset, słowa Saula, jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji, czyli to jest to, co żeśmy mówili, Tars, a ten region no, nazywał się Cylicja, lecz wychowanym w tym mieście, czyli w Jerozolimie, czyli w stolicy Izraela, wychowanym w tym mieście, u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w zakonie ojczystym, pełen gorliwości dla Boga, jak i wy dziś wszyscy tu jesteście. A więc kiedy spojrzymy na różne miejsca w Dziejach Apostolskich, to możemy zobaczyć, przybliżyć sobie sylwetkę apostoła Pawła, czyli Saula. Czyli wiemy, że był to człowiek, który się urodził w Tarsie. Spójrzmy na taką rzecz, bo to też jest ważne. Saul, późniejszy Paweł, on się nie urodził tu w Judei, w Izraelu, czyli on się urodził jakby za granicą. To się wiązało z tym, że w tamtych czasach, znaczy w zasadzie już kilkaset lat wcześniej, w IV wieku, w III wieku, kiedy Aleksander Macedoński doszedł do władzy, to Żydzi z tego tu terenu zaczęli emigrować do innych części, powiedzmy, to było tu podbite przez Grecję, potem dalej przez Rzym, jak było tu Cesarstwo Rzymskie i Żydzi mieszkali, byli rozproszeni po różnych częściach tamtejszego świata. W czasie, jak była ta historia, to było Cesarstwo Rzymskie, czyli oni byli rozproszeni w różnych miejscach w Cesarstwie Rzymskim. I Saul, czyli Paweł, akurat się urodził w prowincji Cylicja, w Tarsie, ale jego tu rodzice byli Żydami. Jego rodzice także, mamy to tak bardzo podkreślone, pochodzili z faryzeuszy. To było takie stronnictwo religijne, dosyć skrajne w tym sensie, że faryzeusze mieli to przekonanie, że trzeba się trzymać nie tylko tego, co my nazywamy dzisiaj Starym Testamentem, oni mówili na to Tora, ale również takiego ustnego przekazu, czy rozszerzenia prawa Starego Testamentu i oni tak uważali, że jeżeli będziemy ściśle przestrzegać tych wszystkich przepisów, to wtedy no, będziemy świętymi, będziemy godni dojścia do Boga. I on się wywodził z takiej tu rodziny, która chociaż się urodził poza tu Izraelem, ale czuł się Żydem, był członkiem tego stronnictwa faryzeuszy, a więc takiego bardzo radykalnego stronnictwa religijnego. Mało tego, tutaj żeśmy czytali w tym 3 wierszu, że on był wychowywany w tym mieście, czyli w Jerozolimie. Czyli mamy stąd taki wniosek, że jego rodzice prawdopodobnie przenieśli się z Tarsu do Jerozolimy. Tam zaczęli mieszkać. i on tam mieszkał i tak jakśmy czytali, wychowywał się w tym mieście. Czyli Saul, późniejszy Paweł, wychowywał się w Jerozolimie. Mimo, że pochodził i podkreślał swoje pochodzenie, że jest Tarsus Cylicji, to swoją młodość spędził w Jerozolimie. I jeszcze żeśmy tutaj czytali takie zdanie, że był wychowywany w tym mieście przez Gamaliela. Jeśli chodzi o Gamaliela, to był Żyd, to był taki bardzo znany nauczyciel. To był nauczyciel, który był dosyć tolerancyjny, natomiast on wychowywał Pawła w takim duchu jednak przestrzegania Tory, przestrzegania zakonu, umiłowania tego wszystkiego, co żydowskie. I czytamy, że apostoł Paweł był starannie wykształcony w zakonie ojczystym. Czyli mamy stąd taki wniosek, że jego poznanie, tak byśmy my powiedzieli dzisiaj Biblii, wtedy Starego Testamentu, było bardzo duże. To nam też wskazuje na to, że chociaż to poznanie Biblii jest bardzo ważne, często nie jest tu wystarczające. I mieliśmy tutaj tak napisane, że on był także pełen gorliwości dla Boga. Wiecie, to jest też takie ciekawe stwierdzenie. I kiedy byśmy to podsumowali, to całe jego wykształcenie, to jego życie, to nie można mu w zasadzie nic zarzucić. Był Żydem, w innym miejscu jest napisane, że był obrzezany dnia ósmego, był z pokolenia Beniamina, był wykształcony w Jerozolimie. A więc spełniał te wszystkie zewnętrzne warunki, te wszystkie zewnętrzne przepisy, które określały go jako człowieka nader pobożnego, jako człowieka, który jest zwolennikiem tych ojczystych ustaw. Jest jeszcze taka ciekawostka, może dla tych, którzy lubią grzebać w Biblii, którzy lubią Biblię czytać, przeczytam wam taką ciekawostkę, bo może to nie wszyscy, nawet jak żeście czytali Biblię, to tego tu nie wiecie. Ja tego długo też tu nie wiedziałem. W Dziejach Apostolskich w rozdziale 6, wierszu 9 mamy takie miejsce, które na pozór nie ma nic wspólnego z tą historią, o której czytałem, bo ja zaraz wrócę z powrotem do Saula, czyli apostoła Pawła. W rozdziale 6 Dziejów Apostolskich w wierszu 9 mamy takie zdanie. Może przeczytam 8, żeby był kontekst. A Szczepan, pełen łaski i mocy, czynił cuda i znaki wielkie wśród ludów. I teraz zwróćmy uwagę na wiersz 9. Niektórzy zaś z synagogi zwanej Libertyńską oraz z synagog Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, a również z Cylicji i Azji, wystąpili, rozprawiając ze Szczepanem, lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. W tym rozdziale 6 mamy opisaną inną historię. Jednego z pierwszych męczenników chrześcijańskich, Szczepana albo Stefana, jak mówią tu niektóre przekłady. I tutaj przeczytałem takie zdanie, że ten Szczepan, ten Stefan, który był naśladowcą Chrystusa, on głosił tego Chrystusa tym Żydom w Jerozolimie, ale w szczególności w synagogach libertyńskiej, gdzie byli Cyrenejczycy, Aleksandryjczycy, a również z Cylicji i z Azji. Teraz, kiedy to mówię, to możecie skojarzyć, że Saul też pochodził z Cylicji. Czyli ci, którzy się wtedy spierali z tym pierwszym chrześcijańskim apologetą Szczepanem, to byli ci, którzy byli może już nawet nie z samej tu Jerozolimy, ale z tej tak zwanej diaspory, czyli to byli ci Żydzi, którzy mieszkali na przykład w Grecji, tutaj mamy napisane, w Aleksandrii, w Cyrenie, w Azji, w Cylicji, to byli ci Grecy, którzy z jakich względów coś się dzieje? Aha, coś musimy tu poprawić, dobrze, to poprawimy. Czyli mogę mówić dalej, dobra. Czyli tu mamy taki wskaźnik, że w Jerozolimie byli nie tylko ci Żydzi, którzy się tam urodzili, ale Żydzi spoza Jerozolimy, czyli z tamtych różnych tu rejonów. I to właśnie ci byli takimi przeciwnikami. I to zdanie, które mamy w tym 6-9 wierszu, również Żydzi z Cylicji. I wiemy, że Saul był właśnie z tej Cylicji, czyli on prawdopodobnie był też w tej, w tej tu synagodze, był wśród tych, którzy sprzeczali się ze Szczepanem, natomiast w rozdziale 7, zobaczmy, w rozdziale 7, w wierszu 58, kiedy już ci przeciwnicy Szczepana sobie nie umieli z nim dać rady, to postanowili go po prostu zabić, prawda? I czytamy tak w 58 wierszu, a wypchnąwszy go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem. I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego, a patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. A więc tutaj mamy obraz egzekucji Szczepana, który został przez tych przeciwników, z tych synagog libertyńskich, aleksandryjczyków, cylijczyków i z Azji. On został przez nich ukamienowany i wśród tych ludzi był ten, tak jak tu czytamy w wierszu 58, młodzieniec Saul. A więc mamy stąd wniosek, że to był wtedy młody człowiek. Miał na pewno mniej jak 30, między 20 a 30 lat, bo o takich ludziach się mówiło w tamtym czasie, że są młodzieńcami. A więc ten młody człowiek pilnował szat tych ubrań, tych ludzi, którzy kamienowali Szczepana. W tamtym czasie, jeśli ktoś coś takiego robił, to dawał tym świadectwo, że się w pełni z tym zgadza i że tak mają robić, i on ponosi za to współodpowiedzialność. A więc pierwsze miejsce w Piśmie Świętym, w Bożym Słowie, gdzie jest mowa o tym Saulu, który jest naszym dzisiejszym tu bohaterem, to było to, że on był tym, który był wśród kamienujących Szczepana. On się zgadzał z tym. W rozdziale 8, wierszu 1 czytamy tak: a Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. A więc to był taki impuls. Na początku ten pierwszy zbór, który głosił zmartwychwstałego Chrystusa, się rozwijał, a potem była taka kontra, prawda? I tutaj żeśmy czytali o tej pierwszej kontrze i że ten Saul, ten nasz bohater wziął udział w tym. Czytaliśmy teraz, że się zgadzał z tym zabójstwem. I spójrzcie, 8:3, zobaczmy, jak bardzo łatwo można w ludziach wzbudzić nienawiść do kogoś innego. Wiersz 3 mówi tak: a Saul tępił zbór, wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał ich do więzienia. A więc tu widzimy taką eskalację prześladowań. Skoro już tu zabili Szczepana, to chcieli jakby iść za ciosem i tych chrześcijan, tych naśladowców Chrystusa, czy drogi Pana, bo tak to mamy tu określone, postanowiono zabijać. I Saul, ten 20-paroletni człowiek, czytamy, tępił zbór, wychodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał ich do więzienia. A więc mamy obraz człowieka, który był okrutny, człowieka, który postanowił się zemścić. I w tym naszym 9 tu rozdziale, żeśmy czytali w pierwszym wierszu i w drugim wierszu, że ta nienawiść tego Saula do chrześcijan, do naśladowców Chrystusa była tak wielka, że mu było mało, że tu prześladujemy tych chrześcijan tu w Jerozolimie, ale tak powiedział tak: idę do arcykapłanów, dajcie mi listy do synagog w Damaszku, czyli tutaj wyżej, prawda? Chcę tu iść i co tu chcę robić? Abym mógł, jeśli znajdę jakichś zwolenników drogi pańskiej, czyli chrześcijan, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. Spójrzcie, jak bardzo łatwo człowiek może być opętany tu nienawiścią do chrześcijan, że chce iść tam w miejsce, które nie zna, tam szukać chrześcijan, więzić ich i sprowadzać ich z powrotem do Jerozolimy tylko po to, żeby ich sądzić i zniszczyć. To jest taki przykład sprzed 2000 lat. Ale co mamy w tej historii takie znamienne? Apostoł Paweł, późniejszy apostoł Paweł, wtedy Saul, trzykrotnie, tak jak wspomniałem, w Dziejach Apostolskich wspomina swoje wcześniejsze życie. Ja przeczytam fragment który mówi tak bardzo mocno o tym, o jego działaniu. Dzieje apostolskie, 26 rozdział. Będę czytał dwa wiersze. To jest historia, której fragmencik przeczytam, która miała miejsce, żebym nie przesadził, 25 do 30 lat później. Apostoł Paweł Jezus jest już człowiekiem koło 60 i został postawiony w stan oskarżenia, siedział już 3 lata w więzieniu i teraz pozwolono mu przemówić przed królem Agrypą, jednym z tamtejszych władców, aby się obronił, aby się bronił, czemu siedzi w tym więzieniu, czemu z powodu tego Chrystusa. I wtedy apostoł Paweł mówi o swoim starym życiu, jako o Saulu, co on wtedy robił. I chcielibyśmy spojrzeć na to, on się do tego przyznaje. Spójrzmy, 26 rozdział, będę czytał 10, może inaczej, od 9 wiersza, gdzie mamy napisane tak. Apostoł Paweł, Saul, to mówi o sobie. Ja sam również uważałem, że należy wszelkimi sposobami występować przeciwko imieniu Jezusa Nazareńskiego. Co też czyniłem w Jerozolimie. A gdy otrzymałem pełnomocnictwo od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych. Kiedy zaś skazywano ich na śmierć, ja głosowałem za tym. Dręcząc ich częstokroć we wszystkich synagogach. Zmuszałem ich do bluźnierstwa i szalejąc nad miarę, prześladowałem ich nawet w innych miastach. Apostoł Paweł po 30 latach przyznaje się, co ja robiłem jako młody człowiek. Ja miałem przekonanie, że trzeba wszelkimi sposobami występować przeciwko imieniu Jezusa Nazareńskiego. Historia nam tego nie mówi. Być może nawet Saul widział jeszcze Pana Jezusa, bo on swoją młodość spędził w Jerozolimie. To był koniec lat 20., początek lat 30., gdzie Pan Jezus tam jeszcze był. Ale w nim została zaszczepiona przez faryzeuszy, przez jego współziomków taka nienawiść do Chrystusa, do tego, co Chrystus głosił, że on postanowił wszelkimi sposobami występować przeciwko imieniu Jezusa Nazareńskiego. Wiecie, ja się tak zastanawiam, bo to było 2000 lat temu, ale kiedy patrzę na sytuację, która czasami dzisiaj się dzieje, czy w muzułmańskich krajach, czy w niektórych krajach tu komunistycznych, ci ludzie są opętani czymś takim, żeby nienawidzić i niszczyć chrześcijan. Nic w tym względzie się nie zmieniło. I apostoł Paweł, Saul, był takim sztandarowym przykładem, który zaraz na początku chrześcijaństwa robił wszystko, żeby go zniszczyć. W 10 wierszu tak coś myśleli, co też czyniłem w Jerozolimie. A potem mówi tak, wtrącałem ludzi do więzienia, skazywałem ich na śmierć i mówi tak, dręcząc ich, częstokroć we wszystkich synagogach, zmuszając ich do bluźnierstwa, więc on był sadystą. On był tu strasznym tu człowiekiem. Szalając nad miarę, prześladowałem ich nawet w innych miastach. A więc Saul się przyznaję, moje życie było straszne. Moim życiowym celem, moim tu życiowym credo było niszczenie chrześcijan. I to jest obraz tego tu człowieka, o którym żeśmy właśnie czytali. Czytając tę historię, trudno mieć jakąś sympatię do tego człowieka. Przynajmniej ja, gdy to czytam, to jestem jakby oburzony. Jak może w jednym człowieku zakumulować się tyle nienawiści? A z drugiej strony tu możemy zobaczyć, jak bardzo łatwo można sterować tu człowiekiem. On był jako młody człowiek i te synagogi, w których był, te libertyńskie i cyrenejczyków, no tak go ukształtowały, że Jezusa trzeba zwalczać, że tych chrześcijan trzeba niszczyć. I on się tym tak przejął. Czytaliśmy w naszej historii w wierszu drugim, że prosił o listy do synagogi w Damaszku, żeby i tam tych ludzi niszczyć. A więc to był jego cel, on tym żył. Ale dziękuję Panu Bogu, że historia na tym się nie kończy. W 9 rozdziale ta historia, którą żeśmy przeczytali, czytajmy ją dalej, czytamy w 3 wierszu. I stało się w czasie drogi, gdy się zbliżali do Damaszku, że olśniła go nagle światłość z nieba. 9 rozdział, 3 werset.
Bo za daleko.
No dajmy tu spokojnie czas, żebyś to mógł znaleźć, bo to... Jak czytam, to jest zawsze lepiej. Cieszę się. Cieszę się, że masz. I czyli tutaj tak czytamy, że stało się, że się zbliżał w trzech miejscach. Tak jak wspomniałem, jest to napisane. W innym miejscu jest tak napisane. A gdyśmy jechali drogą w południe, a więc było to w środku dnia, to nie było ani rano, ani tu wieczorem, a tym bardziej w nocy, więc było jasno i mamy napisane, olśniła go światło z nieba, czyli było jakieś dodatkowe światło, coś, co było bardzo mocne. W wierszu 4 czytamy tak, a gdy padł na ziemię, a więc to światło, to napromieniowanie takie mocne sprawiło, że on spadł z tego konia, dlatego że prawdopodobnie był na koniu, że on spadł na ziemię i gdy on spadł na ziemię, to coś się stało. Czytajmy wiersz 4, 5 i 6. Chciałbym nad tymi tu wierszami się zastanowić, bo to jest bardzo ważny fragment tej historii. Czytamy tak, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego. W innym miejscu czytamy, że ten głos był po hebrajsku, czyli był w jego języku ojczystym. I ten głos mówił tak, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Ja sobie to nie umiem tu wyobrazić, dlatego że ja mam techniczny umysł i staram się wszystko sobie tu wyobrazić. Jak to było? Nagle była ta światłość, zresztą tak jak tam czytamy dalej. Ludzie, którzy z nim byli, oni tą światłość tu widzieli, czyli oni byli wszyscy świadkami tego, że coś się dzieje nienormalnego, nienaturalnego. I nagle ten głos z nieba, który mówi, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Spójrzcie na to zdanie. Kto to mógł tu powiedzieć, że znał tego człowieka po imieniu? Że mówił mu Saulu. On mu mówił, jak ty masz na imię. Prawda? To jest dość ważne. Czyli ten głos, który mówił z tej światłości, rozpoznawał, że to jest Saul, a nie ktoś inny. Dla mnie to jest taki bardzo mocny argument za tym, że Jezus Chrystus zna każdego z nas po imieniu. I mnie zna po imieniu, i ciebie zna, i ciebie zna. Żaden z nas nie jest nikim przed Chrystusem. Każdy z nas jest rozpoznawalny, jest odkryty przed Chrystusem. I Chrystus tak mu mówi, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Ja myślę, że ten Saul to tak, ja bym go taki współczesny Talib, ja bym go tak nazwał, bo to tak byłoby mniej więcej w tym stylu. No i nagle słyszy, że ktoś do niego mówi, mało tego, ten głos mu mówi, czemu mnie prześladujesz? No i Saul, spójrzcie na wiersz 5, kto ma Biblię, i rzekł ten Saul do tego głosu, dlatego że on jeszcze tu nie wiedział, kto to mówi, i mówi tak, i rzekł, kto jesteś, Panie? A więc on był zszokowany, że ktoś do niego mówi, ale był na tyle trzeźwy, że mówi, ale kto ty jesteś, Panie? Prawda? To jest dość ważne. On wiedział, że do niego mówi ktoś osobowy, nie jakaś moc, nie jakiś wpływ, jakaś emanacja, jak mówią tu niektórzy, ale konkretna istota. I tak się pyta, kto jesteś, Panie? I teraz spójrzmy na odpowiedź. A on rzekł, ten głos, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ja myślę, że to jest ostatnia rzecz, którą Saul by mógł się spodziewać. Saul kogo prześladował? Naśladowców Chrystusa, prawda? On prześladował ludzi. A Chrystus tutaj mówi tak, jestem Jezus, którego ty prześladujesz. To znaczy się, że Jezus Chrystus identyfikuje się ze swoimi naśladowcami. To znaczy, że Jezus Chrystus, jeśli prześladuje się chrześcijan, tak jakbyś prześladował Chrystusa, tak jakbyś występował przeciwko Chrystusowi. I to dla Pawła było szokujące. On się wszystkiego tu spodziewał. Gdyby on tu usłyszał, że Jahwe mówi, to może by jakoś inaczej, bo on jako Żyd, no to by przemawiało. Ale Jezus, tego, którego ja zwalczam, tego tych naśladowców ja chcę zniszczyć. Ja nie wierzę w żadne zmartwychwstanie. I ten Jezus do mnie mówi, on był tym niesamowicie zszokowany. Wiecie, w tym tu rozdziale, ty masz Biblię, prawda? To weź sobie zobacz, znaczy wszyscy sobie tu zobaczmy, bo to jest kwestia tłumaczeń. Kiedy apostoł Paweł opowiada tą historię w rozdziale 26.
Dalej Dzieje Apostolskie?
Tak, w dalszym ciągu mamy Dzieje Apostolskie. 26 rozdział.
A, 26.
Tak, teraz już 26, kiedy on to opowiada. Masz, tak? 14 werset, tam. Ja go przeczytam. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, to Saul mówi o tej historii, wspomina ją 30 lat później i mówi tak, a gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim, to żeśmy już tu rozmawiali, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? A potem jest tam jeszcze jedno zdanie, którego wcześniej tu nie było. Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. Tu jest takie zdanie, które Łukasz, kiedy to spisywał, to tego nie ujął, a ten Saul po 30 latach pamięta, a ten głos mi jeszcze powiedział, trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. No musielibyśmy się zastanowić, co to jest ten oścień, prawda? No bo nie wiem, czy masz...
To w ogóle znaczy zdanie, ale...
No więc właśnie, to spróbujmy się mu przyjrzeć. Oścień w tamtych czasach był to najczęściej taki długi, drewniany kij, który był zaostrzony i jakżeś jechał na zaprzęgu, z przodu był jakiś osioł, znaczy no jakieś zwierzę tu pociągowe i one nie chciało tu za bardzo iść, to żeś go tak trochę dziubnął, nie? I to był ten oścień, no żeby szedł naprzód. I teraz spójrzmy, ten głos mówi do Saula tak, trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. Spróbujmy tą sytuację przetransponować, jak to było w życiu tego Saulo. Czemu ten głos tak mu powiedział, trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać? Spróbujmy się zastanowić, nie? Dlatego ja osobiście wierzę, każde zdanie, które jest w Biblii, ma określony sens i znaczenie. Ja to rozumiem tak. Saul już przez jakiś czas prześladował tych chrześcijan. On rozmawiał z nimi, a potem ich bił, torturował, wyrzucał tu do więzienia. Ale w tym czasie ci chrześcijanie mówili mu, w co wierzą. Oni mu mówili, że wierzą w zmartwychwstałego Chrystusa. Raz, drugi i trzeci. I on to traktował jako obelgę, prawda? I Pan Bóg mu teraz tu powiedział ustami Pana Jezusa Chrystusa, trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. Mówi mu tak, słowo, które słyszałeś o Jezusie, o Jego zmartwychwstaniu, ono tak cię uderzało raz i drugi, żeby dać ci coś do myślenia. Temu było takie słowo. I wtedy, kiedy ten Saul padł na ziemię, kiedy usłyszał to słowo, to doszło. No rzeczywiście, to był taki oścień. Bo dla mnie to była obraza. Oni mówią, że Chrystus zmartwychwstał, ja w to nie wierzę. I teraz, kiedy usłyszał głos Chrystusa, on to zrozumiał, że to jest ten oścień. I spójrzmy dalej, czyli żeśmy mówili tak, był głos z nieba, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. To żeśmy sobie tu wyjaśnili, prawda? W 5 wierszu żeśmy czytali, kto jesteś Panie, a on, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Żeśmy zobaczyli, że Pan Jezus Chrystus identyfikuje się ze swoimi naśladowcami, że prześladowanie naśladowców Chrystusa jest jak prześladowanie Chrystusa. Ale zobaczmy to, że Pan Jezus nie miał do Niego tylko pretensji, prawda? Bo mógł tak powiedzieć, chłopie, za coś takiego to ty powinieneś siedzieć. Ten piorun z nieba cię powinien zabić tu od razu, nie? No za takie rzeczy? Ja myślę, że tak. Ale spójrzcie na werset 6, gdzie mamy tak napisane, ale powstań, idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. To dziwne takie, nie? Dziwne takie. Ten głos mówi, masz wstać i masz iść do tego miasta, do którego miałeś iść i tam ci powiedzą, co masz robić. Nie? No ja bym był zszokowany, ale mając taką sekwencję zdarzeń, Saul myślał, no to jest szok. Ja chyba będę temu posłuszny. I spójrzcie, wiersz 7-8, tu czytamy tak. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, czyli oni byli też przerażeni, głos bowiem słyszeli, lecz nikogo nie widzieli, a podniósłszy się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział, wiodąc go wtedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. Przy tym wszystkim, przy tym zdarzeniu, które miało miejsce, apostoł, znaczy wtedy jeszcze Saul, nie apostoł Paweł, stracił wzrok. Znaczy, nam wydaje się to z jednej strony dziwne, ale z drugiej strony było normalne. Jeżeli to była światłość, która była ogromna, nie wiem, jakbyś miał, przyglądał się, jak ktoś spawa tak bardzo blisko, to potem w nocy przestajesz widzieć i na jakiś czas przestajesz widzieć, bo cię to po prostu oślepia, masz taki piasek w oczach, to tak jest, nie, w życiu. I apostoł, bo muszę mówić Saul, Saul oślep od tego, nie, to była taka kara za to, może, nie, no to mogła być taka kara, nie, w każdym razie przestał widzieć, no dobrze, że ci jego współpodróżnicy go wzięli i zaprowadzili go do Damaszku. I chciałem, spójrzmy dalej na to Boże Słowo, co ono mówi. Oni go przyprowadzili do Damaszku, gdzieś tam mieli załatwione miejsce, może też taki hotel jak dzisiaj, tak, no może to było troszkę inaczej. I spójrzmy na 9 wiersz, co się działo dalej. Dlatego, że cała ta historia jest dla mnie fascynująca. W 9 wierszu czytamy tak. I przez 3 dni nie widział, nie jadł i nie pił. Człowiek, który był młody, który miał między 20 a 30 lat, człowiek, który był pełen energii, człowiek, który był pełen tu nienawiści do chrześcijan, którego mottem było działanie, którego mottem było ruch. Coś musi się dziać, coś musi się robić. Nagle czytamy, że przez 3 dni siedział, nie jadł, nie pił i nie widział. To były takie ciężkie 3 dni. Pan Bóg czasami pozwala nam znaleźć się w takiej sytuacji, że popatrz, nie jadł, nie pił, nie widział, ale coś się z nim działo. On myślał, on się zastanawiał, Boże, co mi się to wszystko dzieje. Cały jego świat wyobrażeń, tych wartości, które dotąd miał jako ważne, nagle runął. I on przez 3 dni się nad tym zastanawiał. Ktoś by mógł tak powiedzieć, tak brzydko powiedzieć, dobrze mu tak, nie? Tyle się naprześladował tych chrześcijan, ma teraz karę. Ale Pan Bóg prowadził go w taki sposób. On przez te 3 dni robił coś takiego. Jak on biegł w tą stronę, to nagle 180 stopni i stop. I teraz czekam. I przez 3 dni czekam i nic się tu nie dzieje. Spójrzmy przez moment, dlatego że jesteśmy tu różni, prawda? Bardzo różni. W jaki sposób Pan Bóg działa? W 10 wierszu tej historii, bo cały czas się będę tu koncentrował na tej historii, czytamy taką rzecz. A był w Damaszku, czyli w tym mieście, w którym przez 3 dni ten Saul nie jadł, nie pił, zastanawiał się. Był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz i rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu, on zaś rzekł: oto mia, Panie. To był zupełnie inny człowiek. To był człowiek, który już szedł za Chrystusem. To był człowiek, którego my określamy dzisiaj mianem chrześcijanina, naśladowcy Chrystusa. To był człowiek, który nie był żadnym wielkim jakimś tam przywódcą, nie? To był po prostu taki człowiek, który szedł za Jezusem. Taki zwykły człowiek, taki zwykły chrześcijanin, taki jak może ja, może ktoś z nas. I on sobie tak żył w tym mieście, pewnie czytał Biblię, modlił się. I w tym tu 10 wierszu tak czytamy, że Pan Jezus Chrystus i rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu. Człowiek, który idzie za Chrystusem, człowiek, który modli się, który czyta Boże Słowo, to Pan Bóg do niego zaczyna przemawiać. I ten Ananiasz, ten człowiek, takie miał właśnie życie. Jednego razu Pan do niego zaczął mówić. I on tak mówi: tak, Panie, słucham Cię, Panie. Co to znaczy? To znaczy się, że już zdarzało mu się w życiu, że Pan do niego przemawiał, że Jezus skierował tu do niego słowa, on to słyszał te słowa, on rozumiał te słowa i on w tak tych słów zaczął coś robić. I spójrzmy dalej. On mówi tak, oto ja, Panie, jestem tu gotowy, Panie, mów. Prawda? I 11 werset czytamy tak. A Pan zaś do niego, wstań, idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu i potem tam coś mówi dalej, nie? Takie bardzo konkretne polecenie Ananiaszu, idź do tamtego miejsca, tam jest taki człowiek, który się nazywa Saul i ten Ananiasz jest też takim normalnym, też zwykłym tu człowiekiem, który oprócz tego, że się modli, oprócz tego, że czyta Boże Słowo, to słucha też wiadomości. Oczywiście nie ma internetu, nie ma telefonu, ale wiecie, w tamtych czasach plotki też chodziły. Informacje też się rozprzestrzeniały. Bo jak mu Pan Bóg powiedział, idź do tego człowieka, to ten Ananiasz mówi tak, ale Panie, może Ty tego nie wiesz, ale ja to wiem. Słuchaj, to jest napisane w 13 wierszu. Ananiasz zaś odpowiedział, Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Czyli ten Ananiasz, ten zwykły człowiek, prawda, który, tak jak mówiłem, nie miał ani telefonu, ani pewnie skrzynki pocztowej, nie? A mimo to, jeszcze zanim ten Saul tam na tym koniu przyjechał, co było dość szybko, to już tam ktoś przyniósł tą wiadomość, tam się znajdzie taki gościu, Saul, który będzie nas, chrześcijan, tu więził. Więc oni już byli w takim stanie wyższej tu gotowości, no bo wiadomo, że każdy się chce bronić, nie? No a Pan Bóg mówi, masz tam do niego, i on mówi, Panie, ale może Ty tego nie wiesz. Ja coś wiem, czego Ty, Panie, nie wiesz. Nam się czasami tak wydaje jako ludziom, że my wiemy lepiej jak Pan Bóg. I jemu też się tak wydaje. Mówi, Panie, Ty może tego nie wiesz. Jakż to wiem? On ma te listy i on nas chce więzić. I tak, no ale był szczery przed Bogiem, prawda? Pan Bóg ceni naszą szczerość. Pan Bóg chce, żebyśmy byli szczerymi, nawet jeżeli nasze myśli tu nie zawsze są dobre. I teraz spójrzcie, jaka była odpowiedź na jego obiekcję w wierszu 15, cały czas jesteśmy w rozdziale tu 9 i w 15 wierszu czytamy tak. Lecz Pan rzekł do niego, idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. I Pan Bóg mu powiedział tak, chłopie, ja dokładnie znam tego człowieka. Zanim ty usłyszałeś, to ja już go wybrałem. Wybrałem go po to, aby zaniósł moje imię przed pogan i synów Izraela. Ja bardzo lubię czytać tą historię, bo ja też czasami, jak Pan Bóg mi coś mówi, to mówię, Panie, ale ja mam troszkę inne zdanie, nie? Tak, tak to jest w życiu, że my czasami mamy takie swoje preferencje, nie? Chcielibyśmy coś, a Pan Bóg nam mówi, żebyśmy zrobili coś innego i my wtedy tak próbujemy kombinować troszkę, nie? On był taki szczery w tym. On mówi, no Panie, możeś Ty tego tu nie wiedział, prawda? Ale spójrzcie, jakie jest wielkie miłosierdzie tu Jezusa Chrystusa. Czytajmy dalej. Czyli Pan Jezus potwierdził to. Masz tam jednak iść. Mimo, że masz jakieś opory, wątpliwości, idź tam. I co on zrobił? Był posłuszny, poszedł. Czytamy w wierszu 17. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł, bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym i natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski, przejrzał, wstał i został ochrzczony. Spójrzcie, jak bardzo konkretną misję miał ten Ananiasz. On wszedł, przecież on go w ogóle nie znał, on słyszał tylko o nim same złe rzeczy, prawda? Więc mimo tego, że to słyszał, on potrafił włożyć tu na niego ręce i mu tak powiedzieć, bracie Saulu. To naprawdę był wyraz odwagi, nie? Bo przecież to był przeciwnik. Jak bo przeciwnik jest moim bratem, no, tak to trochę ciężko, nie? Bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze. A więc spójrzcie, że Ananiasz potwierdził to Saulowi, że to, co on tam widział, tą światłość, głos, który do niego mówił, to był sam Pan Jezus Chrystus. Dlatego Saul, późniejszy Paweł, mógł tak powiedzieć, że na koniec i mi objawił się Pan Jezus Chrystus. Na koniec i ja zobaczyłem zmartwychwstałego Pana. Pana Jezusa Chrystusa, to czytamy o tym w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. I spójrzcie, Pan Jezus, który się ukazał, posłał mnie, czyli Ananiasza, żebyś przejrzał. Czyli Pan Jezus uzdrowił go teraz z tej ślepoty, prawda? I natychmiast został tu napełniony Duchem Świętym, stąpił tu na niego Duch Święty i on stał się Bożą własnością, stał się naśladowcą Chrystusa, czytamy, i natychmiast opadły z oczu jego łuski, wstał i został ochrzczony. I to był punkt zwrotny w życiu tego Saula, tego prześladowcy chrześcijan, tego śmiertelnego wroga chrześcijan, że nagle, bym powiedział, to było w przeciągu trzech dni, to wszystko, co się działo, nagle on stał się innym tu człowiekiem. I Pan Bóg go nawet uzdrowił z tej tu ślepoty. Ja kiedy czytam tą historię, to nie mogę się nadziwić tym Bożym cudom. Potem, kiedy czytamy dalej, to wiemy, że ten Saul, późniejszy Paweł, bo to było jego rzymskie imię, że był, tak jak wspomniałem, jednym z największych służących Chrystusowi. Ale w jego życiu był bardzo ważny moment, że z prześladowcy stał się naśladowcą Chrystusa. I chcielibyście teraz jeszcze spojrzeć ze mną, już będę zbliżał się do końca, na list do Filipian.
No. Lepiej by było.
Trzeci rozdział. List do Filipian, trzeci rozdział, i tak postaram się podsumować to, co mówiłem o Saulu, o Pawle. To był list do Filipian, to jest list, który napisał Saul, późniejszy Paweł, będąc w więzieniu w Rzymie i czekając na werdykt tu cesarza. On wtedy, mimo że był zamknięty, to on pisał listy wtedy, pisał listy do kościołów, do społeczności, które sam z łaski Bożej tu założył, pisał do nich, żeby ich zachęcić, żeby ich pocieszyć, żeby im tu powiedzieć, żeby nie ustawali w swojej wierze. I on im mówi w tym liście akurat konkretnym, jakie było jego życie. Takie w pigułce, i chciałbym go teraz przeczytać. Trzeci rozdział listu apostoła Pawła do Filipian. Może od trzeciego wiersza przeczytam, żebyśmy zobaczyli cały kontekst. Apostoł Paweł, czyli ten Saul, o którym tu mówiłem, tak pisze o sobie. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. W ciele ufności, czyli w sobie samych. I teraz tak mówi dalej. Chociaż ja, Saul, czyli Paweł, mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. I teraz wiersz piąty. Obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Te trzy wiersze pokazują nam tego starego Saula, czyli Pawła. Człowieka, który się szczycił, moja metryka jest super. Jestem obrzezany, jestem z Izraela, jestem z pokolenia Benjamina, przestrzegam prawa, co wy ode mnie jeszcze chcecie? Super. Same superlatywy. Nie można mu było nic tu zarzucić. Ale spójrzmy na werset siódmy. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze uznałem za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Człowiek, który przez 30 parę lat już służył Chrystusowi, jest w więzieniu z powodu Chrystusa. Wystarczyło jego jedno słowo, żeby powiedział, nie, ja jestem tu z powrotem tylko Żydem, aby go puścili wolno. On powiedział nie. całe moje życie, które było w przeszłości, w momencie, kiedy Chrystus stanął na mojej drodze, w jednej chwili, kiedy Chrystus go dotknął, kiedy Chrystus go oświecił, stał się innym człowiekiem. I chciałbym, już w zasadzie kończąc, tak powiedzieć, że Chrystus, Jezus Chrystus, On mnie zmienił również. Jezus Chrystus może zmienić ciebie, może potrzebujesz właśnie tego momentu, nawet dzisiaj, żeby Chrystus zmienił twoje życie, żeby On spowodował tą zmianę jak u tego Saula, nagle o 180 stopni. I o to się modlę. I dlatego tu jesteśmy. Niech Chrystus nas zmienia. Niech Chrystus daje nam nowe życie. Niech Jemu będzie chwała. Amen. Amen.